samozwańczy prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenka powiedział, że jeśli dziś upadnie Białoruś, to następna będzie Rosja. Swietłana Cichanouska mówi o możliwej rosyjskiej interwencji na Białorusi. Dziś także wywiad dla telewizji Idź Pod Prąd z kandydatem na prezydenta Białorusi Witalijem Rymaszewskim, współprzewodniczącym partii Białoruska Chrześcijańska Demokracja. Tymoteusz Chojecki, zapraszam. Witam Państwa bardzo serdecznie, a ze mną redaktor Michał Fałek. Witam Ciebie, Michale.
Witam Ciebie, dzień dobry, witam Państwa.
Pierwszy raz od dawna gościsz w naszej telewizji, byłeś bardzo zapracowany w ostatnich dniach. Przekazywaliśmy Twój raport o gitarach, zresztą Twoją rozmowę ze mną przez telefon, także dzisiaj mam przyjemność gościć Cię. Po dłuższym okresie czasu porozmawiamy o Białorusi. Aleksander Łukaszenko w wywiadzie dla rosyjskich mediów powiedział: wiecie, do jakiego wniosku doszliśmy razem z rosyjskim establishmentem i kierownictwem? Jeśli dziś Białoruś upadnie, to następna będzie Rosja. Dodał, że nawet gdyby zamknąć internet, to te kanały Telegramu z Polski i tak będą działać. Dlatego nie martwcie się. U was też niedługo nastąpią określone wydarzenia polityczne. Jak, Michale, oceniasz te wydarzenia na Białorusi? Dzisiaj o tym będziemy rozmawiać na początek. Tą wypowiedź Aleksandra Łukaszenki grozi Rosji? Czy tak odbierasz to, że on grozi Rosji? Mówi, że nie martwcie się, u was też niedługo coś tam się wydarzy. Czy już coś wie o jakichś, nie wiem, protestach, że te reżimy białoruski i rosyjski niedługo upadną?
Wygląda na to, że próbuje podbić swoją pozycję przetargową w rozmowach, które zaraz będą się toczyły w Moskwie. To nie prezydent Putin jedzie na rozmowy do Mińska, tylko prezydent Łukaszenka, no jeszcze prezydent, no mówisz samozwańczy, faktycznie można tak powiedzieć, chociaż formalnie do 5 listopada jeszcze jest prezydentem, bo wtedy wygasa jego kadencja. Później to rzeczywiście można będzie powiedzieć, że to jest uzurpator. No teraz można jedynie stwierdzić, że te ostatnie wybory, zresztą nie po raz pierwszy, zostały przez niego sfałszowane. Jest dyktatorem, który rządzi Białorusią od 26 lat. Na początku rzeczywiście ludowi się to podobało, ale już przez ostatnich, myślę, 20 lat albo przynajmniej kilkanaście, no to coraz mniej Białorusini są zadowoleni z tego, z rządów tego dyktatora, który praktycznie sprowadził ten kraj do roli wasala rosyjskiego i teraz jako wasal jedzie do swojego suwerena na rozmowy. No co dalej, panie Putin, no ratuj moją, można powiedzieć, mój tyłek ratuj, no bo zaraz mi tutaj mogą stryczek zawiązać na rynku centralnym i powiesić, może tak się to skończyć nawet. Także myślę, że to jest tylko gadanie, które podbija publicznie czy medialnie jego pozycję w rozmowach z Rosją, no, które i tak generalnie według mnie są dla Białorusi na przegranej pozycji jedzie tam Łukaszenka, ponieważ to Putin dyktuje mu warunki, to Putin, jeżeli będzie potrzeba, jest w stanie go uratować, no bo jest w stanie rzeczywiście wysłać tam i OMON, i może uruchomić wojska, które zresztą na Białorusi już są. Przecież w dniu dzisiejszym zaczynają się manewry wojsk radzieckich, wojsk rosyjskich z wojskami białoruskimi. Zresztą notabene tuż przy polskiej granicy, bo na poligonie pod Brześciem są te manewry. Dlatego myślę, że no to jest tylko takie medialne zagranie, a Łukaszenka jedzie do Putina jako wasal po ratunek i można powiedzieć ustalić warunki, ceny czy opłaty za to, że Putin może stanąć za nim i pozwolić mu utrzymać władzę lub pozwolić mu no, jakoś odejść z twarzą, tak? Nie stracić życia chociażby, albo może też nie stracić majątku.
Ciekawa informacja, już wspomniałeś właśnie o tych manewrach, które się dzisiaj zaczęły. Tam miały być też uczestniczyć wojska serbskie. To są te manewry Słowiańskie Braterstwo 2020. I wczoraj, w środę, Serbia zawiesiła udział w manewrach międzynarodowych na pół roku. powołując się na rzekomy straszne naciski Unii Europejskiej. Myśmy mówili o Serbii, o Kosowie kilka dni temu przy okazji wizyty w Waszyngtonie, podpisaniu porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi. No to by było w konflikcie z jednoczesnym sojuszem z Rosją. No i widać, że Serbia jakoś się próbuje teraz raczkiem wycofywać z tych związków z Rosją i Białorusią, bo to były planowane przecież te ćwiczenia od dosyć dawna.
Tak, to jest bardzo ciekawa wiadomość i to jest wiadomość, która oczywiście nas cieszy, bo no, chcielibyśmy, żeby Serbia no, nie była na sztywno sojusznikiem Rosji oczywiście, mimo iż ma dużo związków i kulturowych, i gospodarczych, ale widać, że dzieje się coś dobrego, jeśli chodzi o powrót Serbii tutaj no, na stronę no, dobrej strony mocy, o tak powiem, no bo jest właśnie to porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi. Serbia dąży w stronę Unii Europejskiej, jest porozumienie z NATO i teraz, co ciekawe, na dzień przed manewrami wycofuje się z tych manewrów, no to jest, można powiedzieć, taki policzek z kolei dla Rosji i dla Białorusi, tak, że ich no, taki sojusznik do tej pory, który się zawsze za nimi opowiadał, dzień przed wycofuje się. No tutaj ten minister no, płacze, że to Unia Europejska ich zmusiła, no żeby jakiś tam powód był taki, no można powiedzieć, no taki, no żeby to nie było całkowity obciach, no to no musieliśmy, no bo nas zmusili, tak, tak bardzo cisnęli, że nie mieliśmy wyjścia. No ale jednak zrezygnowali z tych manewrów. Pytanie, jeśli mówi tak oględnie Unia Europejska, co to znaczy? Czy to jest tylko Unia Europejska, czy też może szerzej NATO i Stany Zjednoczone oczywiście? A jeśli tylko Unia Europejska, to kto w Unii Europejskiej tak cisnął, że doprowadził do tego, że Serbia wycofała się z tych manewrów.
Michał, zapytam cię jeszcze o Łukaszenkę, bo on ma jechać do Moskwy, ale mówi, że integracja z Białorusią, Białorusi z Rosją nie jest obecnie możliwa. Dużo się teraz zmieniło, mówi, wyrosły już dwa nowe pokolenia i nie można już realizować tej integracji. Mówi, że wcześniej ta integracja miała być na poziomie takim, że Białoruś miała być tylko państwem związkowym. Teraz już mówi, że coś się zmieniło i leci renegocjować tą umowę. No pytanie, co to za umowa została wcześniej podpisana? Przecież różni tacy rosyjscy politycy w Polsce twierdzili, że właśnie Łukaszenko jest tym gwarantem niepodległości Białorusi, gwarantem tego, że Białoruś będzie takim buforem pomiędzy Polską a Rosją. No a tutaj sam Łukaszenko mówi, że no musi renegocjować tę umowę, które wcześniej podpisał, bo się wiele zmieniło. Mówi, że mamy jedną armię, mamy z Rosją, tak mówi. Powiedział, że mamy wielkie kontakty handlowe. No co on wcześniej podpisał, że teraz musi lecieć to renegocjować.
Powstał taki twór o nazwie, no, skrócie, ZBIR. Śmiesznie to brzmi, ale rzeczywiście funkcjonuje ZBIR i to mamy ZBIRa praktycznie u naszych granic. ZBIR to jest Związek Białorusi i Rosji. No jest to taki twór, można powiedzieć, no związek tych dwóch państw, który nie jest pełną integracją. Są tam pewne formy integracji, są pewne też nawet ciała, które mogą tak jakby funkcjonować ponadpaństwowo, w skład, w który wchodzą przedstawiciele i Rosji, i Białorusi, ale te ciała no de facto nie mają żadnej mocy sprawczej. Jednak Łukaszenka cały czas miał taką politykę, że no chciał tej przyjaźni z Rosją, nie chciał przyjaźni z Zachodem, ale nie chciał też pełnego uzależnienia Białorusi od Rosji, no do czego z kolei Putin jako silniejszy partner w tym związku dążył, oczywiście stosując przeróżne szantaże gospodarcze, głównie szantaże energetyczne, czy szantaż gazem, czy szantaż ropą naftową. I no tutaj były różne dzieje tej całej historii. Jak wiemy, ostatnio Białoruś zaczęła się mu stawiać. Myślę, no to też jest związane z tym zwrotem częściowym przynajmniej w stronę, chociaż no trudno powiedzieć, no ale zaczęła mu się stawiać i widać, że Łukaszenka nie chciał takiej zależności od Rosji całkowitej i totalnej, no ale w tym momencie jest w sytuacji przymusu, bo okazało się, że naród białoruski powiedział dość, powiedział stop, ludzie wyszli na ulicę i to zobaczcie, ludzie są na ulicach od praktycznie od początku, czyli od wyborów, to jest początek sierpnia, ludzie są na ulicach cały czas, to są demonstracje czasami kilkuset tysięczne, także ogromne ilości, ogromne liczby i pomimo naprawdę no, takich bardzo, można powiedzieć, krwawej próby rozprawienia się z tymi demonstracjami. Łukaszenka nie przebiera w środkach, a naród cały czas twardo stoi przy swoim i chce odejścia tego tyrana i tego uzurpatora w tym momencie.
Zaprosimy teraz Państwa na fragment wywiadu redaktora Iwana Belostenki z byłym kandydatem na prezydenta Białorusi Witalijem Rymaszewskim. On jest współprzewodniczącym partii Białoruska Chrześcijańska Demokracja. Kandydował w wyborach 2010 roku. Zapraszam.
Witam w telewizji Idź Pod Prąd. Nazywam się Iwan Belostenko. Moim gościem jest dziś Witalij Rymaszewski, były kandydat na prezydenta Republiki Białorusi, współprzewodniczący partii Białoruska Chrześcijańska Demokracja. Witam, Witalij. Dzień dobry. Mam pytanie odnośnie sytuacji na Białorusi. Zacznijmy od historii. Jak wyglądały wybory na prezydenta? Jakich przestępstw dopuścił się Łukaszenko? Co teraz robi na Białorusi? Co robił podczas tej kampanii wyborczej, a także co robił przez te wszystkie lata swojej kadencji? Proszę nam to opisać. Trudno krótko opisać całe to bezprawie, które miało miejsce za rządów Aleksandra Łukaszenki na Białorusi przez ostatnie 25 lat. Można zacząć od tego, co się tak naprawdę dzieje podczas kampanii wyborczych. Białoruś to chyba jedyny kraj w Europie, w którym nie ma wyborów. To oznacza, że głosy obywateli nie są liczone od ponad 25 lat. W Polsce i w Rosji wyborcy przychodzą oddać głos, a do tego istnieją tam nawet komisje, które krytykują łamanie praw człowieka. W tych krajach każdy głos liczą oddzielnie. Pokazują, jak ludzie głosowali, choć i tam mogą być nadużycia. Na Białorusi sytuacja jest inna. Tu nie ma niezależnych demokratycznych wyborów. Obywatele Białorusi nie mogą dostać się do komisji wyborczej. W tym roku z powodu ograniczeń związanych z koronawirusem niezależnych obserwatorów nie wpuszczono nawet na teren komisji wyborczych. Byli tam tylko członkowie byłego Komsomolu lub Białej Rusi, pro-łukaszenkowskich organizacji wspierających kampanię. Kiedy liczono nasze głosy, to nikt nie pokazywał pojedynczych protokołów wyborczych. Tak się dzieje już od dawna. Nawet członkowie komisji nie mogą zobaczyć, jak obywatele w rzeczywistości głosowali. Badania naukowe wykazują, że przewodniczący komisji nanosi swoje dane i potem wpisuje je do podsumowującego protokołu, a liczby są zupełnie inne niż wcześniej. Wszystko, co działo się na Białorusi przez te ostatnie lata, można nazwać totalnym łamaniem praw człowieka. Ataki na dziennikarzy, fałszowanie wyników wyborów, prześladowania z powodów politycznych, bicie i tortury w więzieniach. To wszystko wcześniej już było, ale po ostatnich wyborach prezydenckich, dokładnie po 9 sierpnia 2020 roku, to wszystko przekroczyło wszelkie granice. Metody reżimu Łukaszenki poznał cały świat, kiedy jego funkcjonariusze strzelali na ulicy z ostrej amunicji do naszych młodych chłopaków i dziewczyn. Bili ich gumowymi pałami. Do pociągu wrzucali hukowe granaty. W takiej sytuacji trudno nie zostać inwalidą. Były tortury, gwałty. Dzisiaj w ONZ była mowa o tym, że około 460 osób, co można pomnożyć przez 10, to osoby zaginione. Niektórych ludzi nie można znaleźć. Ich los jest nieznany. W tym roku sytuacja różni się od poprzednich lat. Białorusini długo znosili rządy Łukaszenki. Wyczerpali wszystkie środki i w ogóle nie było żadnej możliwości, aby przedstawić alternatywną opozycję w parlamencie. Białorusini masowo wyszli na ulicę. Odmówili posłuszeństwa bezprawnym działaniom władz. Łukaszenko myślał, że tak jak w 2009 może bić protestujących. W rzeczywistości sytuacja jest taka, że dzisiaj większość Białorusinów domaga się wolnych i sprawiedliwych wyborów. Domagają się odejścia Łukaszenki. Okrucieństwa prezydenta nie zniechęciły protestujących. Wręcz przeciwnie, przyczyniły się do zjednoczenia białoruskiej społeczności. Po kampanii wyborczej 60% Białorusinów było przeciw Łukaszence. Teraz ta liczba jest większa, dlatego że ludzie zobaczyli okrucieństwo OMONu. OMONowcy w czarnych maskach i w czarnych mundurach strzelali na ulicach i rzucali granaty na balkony mieszkań. To wszystko działo się na oczach pokojowo nastawionych obywateli. Taka jest teraz sytuacja. Wcześniej były zaginięcia opozycjonistów. Pod koniec lat 90. zaginął były minister Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Zacharenko. W niewyjaśnionych okolicznościach zginął Karpieńko, główny konkurent Aleksandra Łukaszenki. Wszyscy konkurenci, którzy rzucili wyzwanie Łukaszence, byli sądzeni. Niektórzy z nich trafili do więzienia, a niektórzy zostali zwolnieni warunkowo. Ja też miałem proces. Byłem sądzony jako niezależny kandydat na prezydenta w 2010 roku. W tym roku większość konkurentów Łukaszenki wrzucono do więzienia jeszcze przed wyborami. To, co się dzieje w naszym państwie, można określić jako bezprawie. Najważniejszy cel na dziś dla demokratycznego społeczeństwa to zaprowadzenie prawa, przywrócenie uczciwych i sprawiedliwych wyborów oraz ukaranie winnych za sadyzm, tortury w więzieniach, zabójstwa na ulicach.
To był Witalij Rymaszewski, współprzewodniczący partii Białoruska Chrześcijańska Demokracja, kandydat na prezydenta Białorusi w 2010 roku. Wkrótce całość tego wywiadu redaktora Iwana Belostenki tłumaczyła Tatiana Woropajewa. Dziękujemy bardzo. Michale, do ciebie pytanie. Ta sytuacja przypomina mi trochę sytuację w Hongkongu, bo widzimy, że Białorusini wyszli na ulicę już ponad miesiąc temu. Są ogromne represje. Cały czas oni się wcale nie cofają. Jest coraz więcej tych represji. Tam też te protesty trwały prawie rok, nawet ponad rok. No, w Hongkongu skończyło się źle. Skończyło się, że władza chińska komunistyczna postawiła na swoim, wprowadziła tę zbrodniczą ustawę o bezpieczeństwie narodowym, tak zwanym bezpieczeństwie narodowym, złamała porozumienie międzynarodowe z Wielką Brytanią. Jak będzie na Białorusi? Czy tutaj sytuacja też jest analogiczna? Też mamy reżim, no ale sytuacja jest troszeczkę inna, no bo tam to była daleka Azja. Tutaj mamy blisko w Europie, za granicą sąsiedzi wolne kraje. Białoruś też wydaje się słabszym państwem niż Chiny, jeśli chodzi o możliwość takiego zdławiania protestów.
Dokładnie tak, też tak oceniam. No Chiny, wiadomo, są dużo, dużo potężniejsze niż reżim Łukaszenki. No to Chiny trzęsą światem i to Chiny są, można powiedzieć, głównym motorniczym, czy głównym, największym państwem komunizmu, czy lewactwa, no, czy przede wszystkim właśnie tej złej siły, która próbowała również, na pewno miała wpływ na Białoruś, także Białoruś jest dużo mniejszym też i zagrożeniem, ale dużo mniejszą ma siłę oczywiście. Ale myślę, że ta sytuacja w Hongkongu na pewno dała tym ludziom na Białorusi, opozycji białoruskiej i rzeczywiście tym, którzy pragną wolności na Białorusi, tak pokazała im, że warto próbować. No, w Hongkongu się nie udało, ale oni też mają świadomość właśnie różnic między Chinami, państwem potężnym i państwem, tak jak mówiłeś, dalekim, gdzie nie ma wsparcia w okolicy, no a swoją sytuacją, gdzie jest ten chcący zostać carem Łukaszenka, który już się starzeje, jego następca, jego syn, którego szykował na swojego następcę, czy potencjalny następca, no jeszcze chyba nie jest pełnoletni, albo tam około 18 lat, być może ma także jeszcze jest za młody, żeby przejąć moc i mocną ręką trzymać władzę, także tutaj no, to samodzierżawie mu się nie udało i zobaczyli tutaj swoją szansę. Dodatkowo oczywiście nie ma co ukrywać, jest wsparcie od sąsiadów, jest wsparcie od państw bałtyckich bardzo mocne, jest wsparcie od Ukrainy również i jest też wsparcie od Polski, no również wsparcie od Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. Wszystkie państwa, gdzie jest system, no powiedzmy, bardziej wolnościowy, też mamy wiele do zastrzeżenia oczywiście co do systemu polskiego. Nieraz o tym mówimy, że tutaj dalej jest katokomuna, są popłuczyny okrągłego stołu, ale jednak między tym, co się dzieje w Polsce i co jest w Polsce, a tym, co jest w Białorusi, jest przepaść, tak? Tam jest faktyczna dyktatura, można powiedzieć, na taką modłę socjalistyczną czy komunistyczną. I tam rzeczywiście no, jest dyktator, który może nie cofnąć się przed niczym. Jeszcze teraz może nie ma takich rzezi na ulicach, ale no, nie jest to wykluczone. Przecież OMON no, jest bezwzględny, nie cofa się również przed torturowaniem na przykład dziennikarzy czy obywateli zagranicznych innych krajów, również przecież Polacy doświadczyli tej miłości i opieki ze strony białoruskiego OMON-u, a jeszcze w zanadrzu są gotowe służby rosyjskie, które aż się palą, żeby też wprowadzać tam swoje bestialskie porządki.
O tym powiedziała Swietłana Cichanouska na forum ekonomicznym w Karpaczu. Tam w Karpaczu się w tym roku odbywa to forum zamiast w Krynicy. Dostała tam nagrodę specjalną wręczoną przez ministra Rau. I teraz no i ona powiedziała, że Rosja, no muszą rozmawiać z Rosją, bo Rosja gra bardzo ważną rolę na Białorusi, ale powiedziała też, jesteśmy świadomi sytuacji, że nasz tak zwany prezydent poprosił Rosję o pomoc. To były siły policyjne, to była interwencja. Uważam, że nie było powodu, aby taka pomoc była konieczna. Nasze demonstracje były demonstracjami pokojowymi. Prawdopodobnie chodzi o tą rezerwę, którą Rosja zgromadziła, rezerwę funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa na granicy z Białorusią. Władimir Putin mówi, że Łukaszenka, on postawił sprawę tak, że chciałbyśmy w razie konieczności okazali mu stosowną pomoc. Rosja spełni wszystkie swoje zobowiązania. Rosyjskie siły nie zostaną wykorzystane do momentu, póki elementy ekstremistyczne na Białorusi nie przekroczą granicy, nie rozpoczną zamieszek. Czyli to wojsko, ta policja, tam można powiedzieć służby specjalne rosyjskie stoją na granicy z Białorusią. Jak myślisz, czy one wejdą na Białoruś? Bo tam się mówi, że jest nawet do 800, szacują to niezależne źródła do 1000 nawet funkcjonariuszy, a OMON białoruski liczy 1200 funkcjonariuszy, czyli to by było bardzo duże wsparcie.
Tak, to pokazuje, jak poważne siły są potencjalnie przygotowane, że to jest, można powiedzieć, zdublowanie sił bezpieczeństwa. No i powiedzmy sobie szczerze, to są Rosjanie. Rosjanie są znani z tego, że są bezkompromisowi. Oni jak wchodzą do kogoś, można powiedzieć, wyzwalać, tak? Czyli na zaproszenie zawsze przychodzą, żeby tutaj wyzwalać ciemiężony element czy lud ciemiężony, to oni się tam nie szczypią, robią po prostu swoje porządki, nie zwracając na jakieś tam pakta, na jakieś zasady. Może być tak, że rzeczywiście Rosjanie, jeżeli wejdą, to będą, no, to się zacznie krwawa łaźnia. Można przypomnieć, co się działo na Ukrainie, tak? Jeżeli mówimy o tej pomarańczowej rewolucji, to przecież tam rosyjscy snajperzy strzelali do demonstrantów, którzy też demonstrowali wówczas pokojowo. Także wcale nie musi być tak, że to ci Białorusini, którzy demonstrują w tym momencie pokojowo, że oni zaczną wzniecać zamieszki, że oni zaczną wzniecać niepokoje. Jeżeli Putin i Łukaszenka dojdą do wniosku, że już przyszedł czas na rozwiązanie siłowe, no to sami dobrze wiecie, że to łatwo zrobić. Wystarczy kilku prowokatorów, przecież Rosjanie są z tego znani, często prowokatorzy również i tutaj w Polsce próbowali działać, i na Ukrainie oczywiście działali cały czas. Także jak będzie potrzeba, to zielone ludziki pojawią się i w Białorusi i nagle zaczną wybuchać zamieszki, no i wtedy bratnia pomoc będzie niezbędna. Także ja myślę, że Putin, jeżeli będzie, może się nie cofnąć przed tym. To jest człowiek, który dobrze wiemy, co zrobił wcześniej w Gruzji, dobrze wiemy, co zrobił nad Smoleńskiem. O tym się nie mówi, o tym Mateusz Morawiecki zapomina. I dobrze wiemy, co robi na Ukrainie. Jeżeli będzie wymagał tego jego interes, a jego interes jest taki, żeby nie dopuścić tutaj kolejnego kraju, który zaciąży w stronę Zachodu i będzie już Rosja otoczona takim kordonem, można powiedzieć, Ukraina, Białoruś, państwa nadbałtyckie, dalej Polska, tym bardziej, że dobrze wiemy, jaka jest, można powiedzieć, doktryna Rosji. I Putin nieraz to mówił, że trzeba naprawić to, co się stało, kiedy upadł komunizm i kiedy rozpadł się Związek Radziecki. On uważa, że państwa, które należały do bloku, które były republikami w Związku Radzieckim, czyli cała Pribałtyka, oczywiście Białoruś, Ukraina, powinny wrócić pod, można powiedzieć, skrzydła matuszki Rosji. I będzie do tego dążył oczywiście.
Mówił to w roku 2009 w Sopocie, że tutaj traktat wersalski tak pokrzywdził tu Niemcy i Rosję, że tu Polska sama jest winna przecież II wojnie światowej. Wcześniej też był taki jeden dyktator, który tak mówił. Przypomnę Państwu, że to jest program interaktywny, go współtworzycie, także zadawajcie pytania na czacie, na YouTubie, piszcie komentarze, one trafią do mnie, piszcie na Twitterze z hashtagiem IPPTV, zadam je Michałowi pod koniec tego programu. Michale, poproszę Ciebie o ocenę z kolei polskiej postawy, polskiego rządu w stosunku do Białorusi. Jest dużo tych gestów. Tak jak powiedziałem, pani Cichanouska była gościem głównym w jednym dniu tego forum ekonomicznego w Karpaczu, dostała nagrodę główną. Też premier Morawiecki powiedział, że willa na Saskiej Kępie zostanie przekazana właśnie Białorusinom, zostanie domem białoruskim tak zwanym, żeby oni mieli tam taką przystań. Minister Rau powiedział po spotkaniu z Cichanouską, że mają pełną zgodność poglądów. Jest dużo tych gestów, dużo też trzeba powiedzieć konkretów, tak? No bo przyjęliśmy już, mówi się, ponad 100 Białorusinów prześladowanych przez tamtejszy reżim. Morawiecki powiedział, że Polska przeznaczyła dużo więcej pieniędzy na pomoc Białorusi niż cała Unia Europejska. Jak ty odbierasz te działania polskiego rządu, też polskiej dyplomacji w sprawie białoruskiej?
Jak zazwyczaj krytykujemy polski rząd, to tutaj należy rzeczywiście, tak uważam, polski rząd pochwalić. Trzeba zdać sobie sprawę z tego, że Białorusini są narodem bliskim Polakom. No przecież kiedyś można powiedzieć, tworzyliśmy jedną ojczyznę. Białorusini są też, wielu Białorusinów jest w Polsce, po Ukraińcach to właśnie Białorusini są, można powiedzieć, drugą nacją, której przedstawicieli mamy najwięcej w Polsce, właśnie z, no można powiedzieć, z przybyszów spoza granic Polski. Oni się dobrze w Polsce czują, oni też potrafią się w Polsce asymilować i tak jakby, no tak uważam, że lepiej na przykład się asymilują Białorusini niż Ukraińcy. No, oni mają większą zbieżność kulturową i większą sympatię też do Polski. Nie mamy też z Białorusinami jakichś takich wielkich zadrażnień historycznych, tak jak właśnie w przypadku Ukrainy, gdzie przecież były zbrodnie wielkie przez Ukraińców popełniane na Polakach. Także to jest dobre, że im pomagamy. Kiedy chcą zrzucić jarzmo tego dyktatora Łukaszenki, powinniśmy im pomóc i rzeczywiście dobrze, że polski rząd się tutaj angażuje, opowiada. Oczywiście no, nie chodzi o to, żeby zrobić tutaj interwencję zbrojną na Białorusi. No, muszą to Białorusini wywalczyć sami. Wiadomo, że wolność, która jest samodzielnie wywalczona, naprawdę smakuje i ma dobrą cenę, dobrą wartość, ale powinniśmy im w tym pomóc tak, żeby w miarach oczywiście no, możliwego prawa obowiązujących też stosunków czy takiej współpracy gospodarczej czy ogólnoeuropejskiej. Natomiast można powiedzieć, że szkoda, wielka szkoda, że polski rząd nie miał tyle odwagi w przypadku właśnie Hongkongu, tak? Czy też nie ma takiej odwagi i takiej stanowczości w przypadku Tajwanu. Widać, że jeśli chodzi o sprzeciw wobec Chin, no to polski rząd tutaj jest na kolanach. Jeżeli chodzi o pomoc Białorusinom, póki co robi dobrą robotę. No zobaczymy, czy rzeczywiście, jeszcze jedno zdanie, czy rzeczywiście pan Mateusz Morawiecki dotrzyma słowa, jeżeli 6 listopada okaże się, że Łukaszenko jest dalej przy władzy, no to jak wtedy będzie go traktował i jak będzie, czy dalej będzie wzywał wszystkich, żeby traktowali go jako uzurpatora, tak? I żeby tego człowieka po prostu odrzucali. Może wtedy powinny być jakieś konkretne sankcje dla tego człowieka i dla jego przedstawicieli wprowadzone.
Tak, no właśnie teraz powiedział, że po 5 listopada żaden kraj nie powinien uznawać Łukaszenki, powinny być powtórzone wybory. Właśnie chciałem cię, Michale, zapytać o to porównanie tego stosunku do Polski, Białorusinów, Ukraińców i tego, jak Polska się zachowuje, bo Cichanouska powiedziała o Polsce i Polakach tak. Na pewno zwykli ludzie mają obecnie dobre kontakty z Polską. Wiem, że polskie władze są nam bardzo pomocne, więc po wyborach nasze relacje będą bardzo bliskie. Jesteście naszymi najbliższymi sąsiadami i nie zapominamy tego, co dla nas robicie. Na pewno będziemy utrzymywać bliskie kontakty gospodarcze i międzyludzkie. Jak to będzie, no tego nie wiemy do końca, ale Cichanouska nie chce być tym prezydentem. Ona mówi, że jest, jeśli by była w ogóle prezydentem, no to tylko do czasu tych pierwszych wyborów, do pierwszych prawdziwie wolnych wyborów. Polska tutaj w tej roli, w tym konflikcie, w tej sprawie białoruskiej gra, no można powiedzieć, pierwsze skrzypce, czy jedne z pierwszych, tak, razem z Litwą. Tutaj Unia jest gdzieś z tyłu trochę. Z Ukrainą było troszeczkę inaczej. To no, Polska pomagała, tak, ale dyplomatycznie to zaraz wyprzedzili nas Niemcy, Francuzi, oni przejęli tą rolę, przecież ten format normandzki tych rozmów tam Polski nie ma dalej, także ta sprawa ukraińska, ukraińsko-rosyjska gdzieś się odbywała trochę poza Polską. Tutaj widać, że jest inaczej, tak? To Polacy, polski rząd jest tą sprawą inicjującą. Jak myślisz, jakie to może mieć konsekwencje dla Polski, jakie korzyści możemy odnieść? No poza tym oczywistym, że będziemy mieli wolnego sąsiada za wschodnią granicą, a nie dyktaturę.
No, możemy naprawdę zyskać przyjaźń Białorusinów, bo jeżeli Białorusini zdobędą tę wolność i Polska będzie stała przy nich cały czas, będzie im pomagać, to naprawdę może to stworzyć taki fundament pod przyjaźń naszych narodów. No coś takiego, jak mamy z Węgrami na przykład, tak? Pomoc w ciężkich momentach historii jest pamiętana przez kolejne pokolenia. Zobaczmy, jak właśnie wspomina się pomoc Węgrów okazaną nam w trudnych chwilach, no mimo iż na przykład byli nawet w sojuszu z Hitlerem, no to Węgrzy nam pomagali, tak? W przypadku Powstania Warszawskiego ta pomoc, prawda, gdzie, czy też w przypadku wcześniej początku wojny, pamiętamy Węgrom dobre rzeczy i mamy rzeczywiście dobre stosunki. Jeżeli będziemy pomagać Białorusinom i pomożemy im wywalczyć wolność, no to to są podwaliny naprawdę do dobrej współpracy naszych narodów i do takiej prawdziwej przyjaźni, która również przekuje się oczywiście na format gospodarczy. No, Polska może stać się głównym partnerem, co jest naturalne dla Białorusi. W tym momencie głównym partnerem jest Rosja. Jeżeli Białoruś przejdzie na stronę, można powiedzieć, Zachodu, no to automatycznie zerwie, można powiedzieć, współpracę gospodarczą, czy znacznie ograniczy, czy będzie musiała przestawić się na współpracę gospodarczą nie z Rosją, tylko z kimś innym. I naturalne jest, że to Polska najwięcej na tym może skorzystać. Kraje północne, czyli tutaj Litwa i Łotwa, są krajami mniejszymi. No Ukraina ma swoje problemy, nie jest takim krajem, można powiedzieć, silnym gospodarczo jak Polska, oczywiście w porównaniu tutaj z Białorusią. Także to dla Polski również może mieć wymierne korzyści ekonomiczne, zwycięstwo tych prowolnościowców na Białorusi. I ważne jest, żeby rzeczywiście mieć dobre kontakty z tymi konkretnymi ludźmi. Także zaproszenie tutaj pani Cichanouskiej, pomoc jej osobista, no będzie skutkować tym, że rzeczywiście będzie miała też i jakiś dług wdzięczności i dobre relacje z Polską, z Polakami, będzie sentyment do Polski. Trzeba to wykorzystać. To jest nasza szansa, my o tym zresztą nieraz mówiliśmy. Zobaczcie Państwo, że o tym, że Polska powinna szukać sojuszu z Białorusią, no jeszcze nawet z tą Białorusią Łukaszenki, mówimy w telewizji Idź Pod Prąd od kilku lat.
Właśnie tak jak powiedziałeś, Polacy z Białorusinami nie mają jakichś tam wielce historycznych zatargów, nie to co z Ukraińcami, gdzie Ukraińcy rzeczywiście bestialsko mordowali Polaków. Z Białorusią tworzyliśmy jedno państwo i zarówno Polacy, myślę, jak i Białorusini, no wspominają dobrze tamten okres, bo wtedy zarówno my, jak i tamci obywatele byliśmy jednymi z najpotężniejszych w Europie, także naprawdę ta przyjaźń ma przyszłość. Zapytam ciebie jeszcze, bo już powiedziałeś, teraz już nawiązałeś do tego, bo mamy jeden z konkretów. Myślę, że gdyby to się udało to by też był jakiś kamień milowy w upadku tego reżimu, bo Polacy, którzy zostali aresztowani na Białorusi podczas tych protestów, byli tam katowani, torturowani w areszcie. Zostali potem wypuszczeni, wrócili do kraju, do naszej ojczyzny. No i teraz chcą sprawiedliwości, chcą osądzić tamtych białoruskich zbrodniarzy, tych OMON-owców, i udało się zidentyfikować tych policjantów. Wśród nich jest między innymi na przykład 27-letnia milicjantka. Pełnomocnik Polaków właśnie mówi, że to, co jest zwykle bardzo trudne, no bo oni przecież są w maskach, ciężko ich rozpoznać, to właśnie Polakom udało się zidentyfikować tych zbrodniarzy, no i złożyli pozwy w polskim systemie sprawiedliwości, jak i białoruskim. Ten pełnomocnik mówi, o tym pisze Wirtualna Polska, że jeśli nie uda się w naszym krajowym systemie, no to pójdą wyżej, no ale muszą wyczerpać nasz krajową drogę sądową. Jak ty oceniasz to, czy w ogóle jest szansa, żeby w Polsce, no bo oni chcą, żeby ci Białorusini zostali osądzeni w Polsce, ci OMON-owcy, którzy ich katowali, czy jest na to szansa? Jeśli tak, jakie to by miało konsekwencje?
Uważam, że powinno tak się stać. Jeżeli polski obywatel jedzie do innego kraju i tam nie przekracza prawa, tak, tylko na przykład no, uczestniczy w jakiejś tam legalnej demonstracji i no, Łukaszenko twierdzi, że nie była legalna, no ale no, powiedzmy spotyka się z przyjaciółmi, są na ulicy i nagle zostaje złapany przez tamtejsze służby bezpieczeństwa i kiedy okazuje się, że jest Polakiem, to nie został wypuszczony. No bo tego oczekuję, że polski paszport powinien mieć taką wagę, że kiedy białoruski policjant, czy milicjant, czy OMON-owiec zobaczy polski paszport, to w tym momencie nogi mu się ugną i powinien czapkę zdjąć, przeprosić, oddać paszport i powiedzieć: obywatelu Polski, proszę żyć sobie, jak robić, co pan chce, jest pan gościem w naszym kraju, bardzo się cieszę, że pan jest na białoruskiej ziemi, pana ojczyzna jest dla mnie ważna i pana szanuję, tak? Zostali potraktowani nie tylko, jak można powiedzieć, jak psy, czy jak podludzie, zostali po prostu skatowani ci ludzie, byli torturowani. Polska powinna naprawdę ostro zareagować i powinna upomnieć się, no tak jak to czynią kraje, które są rzeczywiście mocarstwami. Jeżeli silimy się na to, żeby być lokalnym mocarstwem, czy rzeczywiście chcemy tutaj rozgrywać karty w obszarze Trójmorza, czy w obszarze Europy Wschodniej, to powinno być tak, że Polska powinna doprowadzić do tego, że ci oprawcy poniosą odpowiedzialność. Nawet jeżeli nie uda się uzyskać ich ekstradycji do Polski, żeby zgnili w polskim więzieniu, to powinni ponieść odpowiedzialność, no można powiedzieć, międzynarodową. Jeżeli polski wymiar sprawiedliwości rzeczywiście wyczerpie swoją drogę, to można ich sądzić za zbrodnie przeciw ludzkości i dać ich do trybunału odpowiedniego, bodajże haskiego to jest trybunału. I w tym momencie naprawdę to jest poważna sprawa. Polska powinna pójść tą drogą, nie ugiąć się. Jest tylko apel, żeby to szybko było, żeby polski wymiar sprawiedliwości nie ślimaczył się z tą sprawą, tylko załatwił to w kilka miesięcy. Da się to zrobić,
byłby to bardzo poważny sygnał, tak jak powiedziałeś, dla wszystkich państw, że polskich obywateli trzeba szanować, a myślę, że i tamci oprawcy zaczęliby się bać, że nie mogą tak sobie bezkarnie bić Polaków, ale też i Białorusinów, także mogło to by mieć bardzo poważne konsekwencje. Przechodzimy teraz...
Jeszcze mogę jedno słowo powiedzieć, jeśli pozwolisz. To jest naprawdę znakomita okazja, żeby Polska wykorzystała tę sprawę, żeby, można powiedzieć, podnieść swoją rangę do państw typu oczywiście Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, te kraje Commonwealthu, Kanada, Australia, gdzie jeżeli ich obywatel jest poniewierany gdziekolwiek na świecie, to te państwa wytaczają najcięższe działa wobec kraju, który dokonuje jakichś tam złych czynów wobec ich obywateli. Jest na to w tym momencie okazja, trzeba tę okazję wykorzystać. Polska może na tym skorzystać i podnieść swoją rangę na arenie międzynarodowej.
Czy skorzysta? Zobaczymy. Ela, Łukaszenka prowokuje do wojny, później ucieknie.
Łukaszenka to jest człowiek, który zgromadził wielki majątek. Szacuje się ten majątek na miliardy dolarów. Być może niewielu ludzi jest bogatszych na świecie. No, chyba najbogatszym jest oczywiście Putin, który gromadzi majątek w jeszcze większym kraju, jeszcze bardziej bezwzględnie, ale Łukaszenka ma naprawdę wiele do stracenia. Myślę, że on będzie, kiedy już zobaczy, że straci władzę, no to będzie chciał zachować życie. Może właśnie gdzieś rzeczywiście uciec, gdzieś, nie wiem, na jakieś wyspy, gdzie nikt go nie dosięgnie, nie dosięgnie go sprawiedliwość, a może będzie jakiś deal czy umowa z siłami opozycji, że darujecie mi życie i majątek, czy część majątku w zamian za to, że ustępuję władzy. No dobrze by było, jakby się tak skończyło, jakby rzeczywiście był taki deal, żeby przekazał władzę w sposób bezkrwawy, tak, żeby rzeczywiście ludzie nie tracili życia i zdrowia na ulicach. Pytanie, czy Putin na to pozwoli, bo Putin też, tak jak wcześniej mówiliśmy, ma swój bardzo ważny geopolityczny interes, żeby Białoruś była dalej pod, można powiedzieć, wpływem czy jarzmem rosyjskim.
Zimny. Zbliżają się również ćwiczenia wojskowe Kaukaz 2020, w których Rosja i Białoruś wezmą udział, a także na zaproszenie Rosji armia chińska.
Tak, no tych ćwiczeń będzie coraz więcej. Te siły wspólnie ćwiczą, pokazują swoją siłę, pokazują, to jest też oczywiście jakiś tam element straszenia. No, ćwiczenia Kaukaz 2020 są dalej od Polski na szczęście, natomiast te ćwiczenia, które dzisiaj się zaczęły, one są przecież no, kilkanaście czy kilkadziesiąt kilometrów od polskich granic. Zawsze podczas takich ćwiczeń no, jest jakieś ryzyko, że może sytuacja zostać wykorzystana przez dyktatora białoruskiego czy rosyjskiego no, w jakimś niecnym celu. Pamiętamy, jak były te ćwiczenia w zeszłym roku, Zapad 2019, nie wiem, czy pamiętasz, tam były ogromne siły zgromadzone i już wtedy zastanawialiśmy się, czy Putin nie wykorzysta tych sił, żeby przejąć kontrolę na Białorusi. Być może Putin teraz pluje sobie w brodę, że wtedy tego nie zrobił, bo w tym momencie no, ta kontrola na Białorusi wymyka mu się z rąk, nie? No ale no, zobaczymy. Te ćwiczenia trwają do wtorku, na szczęście są krótkie. Polska armia też oczywiście pilnie obserwuje, nie tylko polska armia, bo też w pobliżu jest i armia amerykańska, także Polska i ich sojusznicy przyglądają się na pewno temu, co się dzieje tuż przy polskiej granicy.
Tadeusz Marszałek. Łukaszenka nie grozi Rosji, ale ostrzega Putina przed groźnymi Polakami. A to po to, aby otrzymać bratnią pomoc. Jak to jest w zwyczaju przywódców wspólnoty tych państw, tam niepodległych, tak to się chyba nazywa, tak, przed agresją imperialistyczno-burżuazyjną Polską?
No można dywagować, jakie rzeczywiście ma cele. Na pewno sytuacja, to co już wcześniej mówiliśmy, jest bardzo dynamiczna i wkrótce się wyjaśni. No, Łukaszenko może grać na zwłokę, może przeciągać tę sytuację. Też zima się zbliża, może liczyć na to, że w końcu ci ludzie, którzy walczą o wolność, się zmęczą, gdzieś tam przestanie im się chcieć, no już zaczną się jakieś tam problemy właśnie związane z zimą, trzeba będzie się zająć życiem, zapewnieniem sobie, nie wiem, choćby ciepła i jedzenia, z czym nie jest prosto na Białorusi. Także też może w ten sposób pogrywać, żeby przeciągać ten temat. Będziemy na pewno pilnie się temu przyglądać i komentować dla Państwa na bieżąco, co się będzie działo.
Radosław Lipecki. Na Białorusi cały przemysł jest w rękach Białorusi. To jest plus. Jak sobie wpuszczą tą Europę i Biedronki im wybudują i tym podobne, to będą parobkami Niemiec i koncernów, tak jak Polska.
No dlatego myślę, że tak ważne jest, żeby to Polska nawiązała tę przyjaźń i Polska tak jakby pomagała Białorusi w tej przebudowie, czy w tym zwrocie na zachód, no bo Polska nie ma aż takiej siły i takiej różnicy siły nie będzie między Polską a Białorusią, jak między Niemcami a Polską była, czy nawet między Niemcami a Białorusią. Też widać, że rzeczywiście te koncerny no, niemieckie, francuskie, które przejęły, można powiedzieć, Polskę, oczywiście na dzięki pozwoleniu tych, którzy Polskę sprzedawali, tych zdrajców Polski, którzy byli w rządzie, no zrobiły to w sposób bezwzględny, tak? Ja no, nie chciałbym tak, żeby się okazało, że nie wiem, za 10 lat Białorusini będą mieli pretensje do Polaków, że Polacy przejęli całą Białoruś i że tam się rządzą, że są zdominowali gospodarczo Białorusinów. Jestem za tym, żeby biznes prowadzić w ten sposób, żeby obie strony miały korzyści z tego biznesu, tak? Czyli żeby to była pomoc w Białorusi, żeby stali się też dobrą gospodarką, żebyśmy mogli współpracować, handlować z nimi, nasze produkty tam wysyłać, od nich coś kupować, żeby rzeczywiście ten handel był nie taki jednostronny, jak Polska ma na przykład z Chinami, tak? Gdzie mami się nas tym, że będziemy do Chin sprzedawać jabłka czy kurczaki, a tak naprawdę do Chin jadą puste pociągi, a z Chin cały czas jedwabnym szlakiem jadą pełne pociągi, no i tracimy na tym handlu ogromne pieniądze.
Michale, dziękuję Ci za odpowiedzi. Przejdziemy teraz do ogłoszeń. Polecamy najnowsze notki na portalu idźpodprąd.pl. Naukowcy, do końca roku w Polsce prawie 20 tysięcy zgonów na COVID-19, chyba że... Ja dzisiaj wszedłem na Onet, patrzę, a tam dokładnie ten sam temat o dokładnie tych samych badaniach. Przypadek nie sądzę. Zobaczcie sami sobie dzisiaj, przeczytajcie też naszą notkę, bo o tym samym piszą na Onecie. Druga notka. Trump ustanowił historyczne zobowiązanie między Serbią a Kosowem. Oba kraje otworzą też ambasady w Jerozolimie. Linki na czacie i w opisie filmu. Polecamy Wam również nowości na naszej anglojęzycznej stronie againstthetide.tv. Tam jest spisany wywiad z Simonem Chengiem, byłym pracownikiem brytyjskiej ambasady w Hongkongu, torturowanym więźniem politycznym komunistycznych Chin, a także z Markiem Simonem. To jest starszy dyrektor wykonawczy Next Media Apple Daily w Hongkong, przyjaciel Jimmy'ego Laya. Linki w opisie filmu. A dzisiaj, ramówka na dzisiaj, o 18:00 idź pod prąd, dogrywka. Porozmawiamy sobie o koronawirusie, o premierze Morawieckim, czy zmienim zdanie, a także zaprezentujemy Wam fragment przemówienia profesora Gamzu, to jest szef do spraw pandemii w Izraelu. O 19:00 tradycyjnie już nowy serwis w telewizji Idź pod prąd. Zapraszam w imieniu redaktora Cezarego Kłosowicza, a o 20:30 wspólne czytanie Biblii Dzieje Apostolskie z pastorem Pawłem Chojeckim. Co po programie? Po pierwsze, pomyśl dziś pastora Chojeckiego, czy się nad tym zastanawiasz. Potem kartka z kalendarza, a na koniec, jako że mieliśmy temat białoruski, to poprosimy o nasze wykonanie murów. My się z Państwem żegnamy. Był ze mną redaktor Michał Fałek. Dziękuję.
Dziękuję Tobie, dziękuję Państwu. Do zobaczenia.
Do zobaczenia. Dziękujemy Państwu za uwagę.
Dziesiątego września 1947 roku Wojskowy Sąd Rejonowy w Krakowie wydał wyroki na 12 członków Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość i 5 członków Polskiego Stronnictwa Ludowego. Tak zwany proces krakowski, połączony z wielką akcją propagandową, miał za zadanie wykazać, że podziemie niepodległościowe jest zagrożeniem nie tylko dla komunistycznego rządu, ale i dla całego narodu i musi zostać unieszkodliwione, a Polskie Stronnictwo Ludowe, jedyna legalnie działająca partia opozycyjna, współdziała ściśle z podziemiem. Najważniejszym oskarżonym członkiem WIN był prezes Zarządu Głównego pułkownik Franciszek Niepokójczycki. Najważniejszym oskarżonym członkiem PSL-u był w tym procesie Stanisław Mierzwa, zastępca prezesa Zarządu Wojewódzkiego PSL w Krakowie, a jednocześnie zastępca prezesa partii Stanisława Mikołajczyka. W toku procesu starano się wykazać, że WIN jest organizacją prowadzącą szpiegostwo na rzecz państw zachodnich, terroryzującą członków PPR, współdziałającą ściśle z Ukraińską Powstańczą Armią, a jej członkowie podczas okupacji hitlerowskiej byli agentami Gestapo. Członkom PSL zarzucano, że ściśle współdziałali z WIN-em. Sąd skazał na karę śmierci 8 członków WIN. Stanisława Mierzwę skazał na 10 lat pozbawienia wolności. Bolesław Bierut ułaskawił 5 skazanych na śmierć. Ostatecznie straceni zostali Alojzy Kaczmarczyk, Walerian Tumanowicz i Józef Ostafin. Większość skazanych w tym procesie wyszła na wolność dopiero po amnestii w roku 1956. W październiku 1947 roku uciekł z Polski prezes PSL Stanisław Mikołajczyk. Można się domyślać, że wpływ na jego decyzję miał los, jaki spotkał Stanisława Mierzwę.
Zastanawianie się nad swoim postępowaniem nie jest to domena współczesnego człowieka, bo on nie ma czasu. On goni albo jakieś obowiązki, albo rozrywka. Cały czas ma, że tak powiem, bombardowanie umysłu różnymi bodźcami, także nie ma czasu specjalnie się zastanawiać nad tym, dokąd zmierza, co robi, jak robi, czy dobrze robi i tak dalej. W psalmie 119 mamy rozmyślania Bożego człowieka. I zobaczcie w 59 wersecie, co jest cechą Bożego człowieka. Zastanawiam się nad drogami moimi. Czyli rozważa to, co robi, ocenia, myśli o tym, co ma zrobić. Zastanawiam się nad drogami moimi i zwracam kroki moje ku świadectwom Twoim. Czyli zastanawiam się, badam swoje postępowanie. Odnoszę je do Słowa Bożego, do objawionej woli Bożej i z decyzją decyduję się iść za tym, co objawił Bóg, iść za tym, czego ode mnie chce mój Pan Jezus Chrystus. Zachęcam Cię, byś w biegu dzisiejszego dnia, ale i każdego innego, znalazł czas na zadanie sobie kilku prostych pytań. Czy to, co robię, jest dobre? Czy to, co robię, jest naprawdę wartościowe? Może nie robisz złych rzeczy, ale może nie rozwijasz swojego potencjału i możliwości, które Bóg ci dał, i tracisz czas na jakieś mało wartościowe rzeczy, a Bóg chce, żebyś robił najbardziej wartościowe, żebyś z tego wszystkiego, co możesz wybrać, wybrał najlepszą cząstkę. Zastanawiajmy się nad tym, co robimy.
Everybody. siłę i czas. I z pieśnią, że już blisko świt, szli ulicami miast. Zwalali pomniki i rwali bruk. Ten z nami, ten przeciw nam. To sam, ten nasz największy wróg. A śpiewak także był sam.
Niewolę ekonomiczną. Wiesz, co to oznacza? Wielu z was ma bliskich, którzy nie mogą być dzisiaj tutaj z wami, którzy wyjechali za chlebem nie 100 lat temu, tylko 5 lat temu, 2 lata temu, a niektórzy z was dzisiaj myślą o tym, żeby wyjechać za granicę, bo już tu nie możecie żyć. Jeszcze niedawno mówiono nam, że komunizm upadł. Największy system niewolniczy w dziejach, że już nie istnieje. No to jeśli tak, to dlaczego wy, dlaczego my ciągle jesteśmy w niewoli? O tym wszyscy wiemy, ale jest niewola jeszcze gorsza. Jest niewola, z której nie wyzwoli cię wyjazd za granicę. Jest niewola, którą znasz doskonale. Każdego dnia, jak się budzisz, masz wyrzuty sumienia. Jezus Chrystus, On umarł za ciebie na krzyżu. Nie tylko umarł, On żyje. O tym zaświadcza Jego Słowo. On zmartwychwstał i żyje. I tylko On może złamać niewolę twojego serca, złamać niewolę grzechu. Jezus przyszedł, abyś już dłużej nie żył w niewoli. On chce skruszyć kajdany twojego grzechu. On chce dać ci prawdziwą wolność. Najpierw wolność wewnętrzną od grzechu, a potem wolność w każdej innej dziedzinie życia. Jeśli Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie.